Witam wszystkich i serdecznie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w tym tygodniu uczęszczali na spotkania, jakie mieliśmy tutaj ze względu na czas naszej modlitwy, postu. Były co wieczór o 19 spotkania i czasami więcej, czasami mniej osób przychodziło na ten czas. I godzinę, czasami więcej, modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg też w szczególny sposób dotykał nas w następnym roku. I chcielibyśmy to jakoś podsumować z tym, że tych różnych głosów, tych różnych rzeczy, które Pan Bóg mówił, jest sporo. To jest długa, długa lista. I dzisiaj poprosiliśmy jedną osobę, aby coś powiedziała o tym, a następnymi razami postaramy się coś więcej. Poproszę teraz Sylwię, żeby powiedziała o tym, co Pan Bóg mówił do niej w czasie tych spotkań i w czasie tego tygodnia modlitwy.
Okej, spróbuję to zwięźle dosyć, bo dużo jest informacji. Ogólnie tak widzę. Ja miałam takie coś, przez 3 dni chodziło za mną takie słowo z Ezechiela. Myślałam, że to jest do mnie raczej, bo wiem, że muszę podjąć decyzję w swoim życiu. Ale mam też wrażenie, że to jest do całej wspólnoty, bo później na spotkaniach o 19 to samo słowo do mnie przychodziło. Z Ezechiela to słowo, które mówi o potoku, który wypływa spod tronu Bożego. I ten potok, chciałabym powiedzieć, co to jest, jakby co jest w tym potoku, jaki on jest. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego tam się roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa. A wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Ten potok wypływa i ożywia, jest żywy. I sam ożywia. Wszystko, co poza nim, jest w bagnach i nie żyje. Ja widziałam też, zwłaszcza tam na spotkaniach, widziałam, że Bóg mówi do nas, że tam jest obraz wcześniejszy anioła, który przychodzi. Przychodzi do Ezechiela i mówi do niego tak, że masz sznur mierniczy, gotowy do odmierzania. I tym sznurem mierniczym, który ma w ręku, wymierzył 1000 łokci i kazał mu przejść przez wodę, która sięgała do kostek. Potem znowu odmierzył 1000 i kazał przejść przez wodę, która sięgała do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał przejść przez wodę, która sięgała do pasa. A potem odmierzył znowu 1000 i już nie można było iść. Trzeba było pływać. Ja wierzę, że widziałam anioła, który przychodzi do nas, do naszej wspólnoty ze sznurem mierniczym i odmierzył nam już. Jest gotowy. Odmierzył nam tą część, w którą my możemy wejść i zacząć chodzić. W tej wodzie, w tym potoku, a tam jest życie. I to do mnie też Bóg mówił, że od ciebie zależy. I on jest gotowy, on odmierzył już i ten anioł przyszedł i on jest gotowy na to, żeby woda mogła się podnosić coraz wyżej i coraz wyżej. Od nas zależy, czy do niej będziemy dalej wchodzić. Ezechiel mógł dokonać wyboru. Kazał mu anioł, ale to od nas zależy, czy wejdziemy dalej do tej wody. Ta woda jest żywa, jest nagroda w niej, uzdrowienie, uwolnienie, gdzie później będziemy to nieść. To nie jest łatwe. Ale wierzę, że możemy to wybrać.
Dziękujemy bardzo. I tak jak mówiłem, no będziemy się starać jakoś te wszystkie różne rzeczy, które Pan Bóg do nas mówił, przekazać tutaj, ale ze względu na czas nie zrobimy tego na jednym spotkaniu, tylko na różnych spotkaniach. I jest taki zwyczaj, ja mam taki zwyczaj i też poczytuję to sobie zawsze za duży przywilej, że na początku roku mam kazanie, które w jakiś sposób kieruje nasze myśli ku tym rzeczom, które mają się wydarzyć w roku następnym. Tak zawsze się modlę o to, żeby Pan Bóg coś jakoś do mnie powiedział na początku roku, jakoś zainspirował moje serce, moje myśli tym, co ma dla nas. I też z takim podejściem myślałem o dzisiejszym spotkaniu. Od kilku tygodni myślałem o tym, co Pan Bóg ma dla nas. I bardzo bym chciał mieć kazanie, które będzie mówić o czymś na przyszłość, ale właściwie o wiele bardziej chyba Pan Bóg mnie skierował moje myśli do tego, co jest teraz, czy co aktualnie przeżywamy, co się wydarza. Jakoś tak Pan Bóg mi powiedział, że musimy widzieć wyraźnie, rozumieć wyraźnie czas, w którym jesteśmy, żebyśmy też później mieli właściwą postawę na przyszłość. A to, co się wydarza, akurat jest związane ze smutnymi rzeczami. To jest pewna taka fala przemocy, jaka przetacza się przez nasz kraj, jaka jest skierowana w stosunku do rozmaitych ludzi w różnych miejscach. I skutkiem tej fali przemocy jest też to, że ludzie giną. I mam na myśli tutaj tą śmierć tego pana, który był kierowcą w firmie przewozowej w Gryfinie, który pojechał do Berlina i tam został zastrzelony czy jakoś zabity, nie wiemy nawet dokładnie, w jaki sposób zginął. Policja tego nie ujawnia. Tam został zamordowany i jego samochód został wykorzystany w takim brutalnym ataku, bestialskim ataku na tłum ludzi, którzy byli na takim targu, jarmarku przedświątecznym. Myślę też o tym młodym człowieku, który miał na imię Daniel, a mieszkał w Ełku i który zginął zasztyletowany tam. I gdy myślałem o tym, Pan Bóg skierował moje myśli do takiego miejsca w Biblii, które nie za bardzo lubię. Nie wiem, czy macie miejsca, które w Biblii... Na pewno wszyscy tutaj na tym miejscu, gdybym zapytał, macie miejsca w Biblii, które lubicie, to tak, do góry ręce i bylibyśmy w stanie wymienić. Ale gdybym zapytał was o miejsca, których nie lubicie w Biblii, prawdopodobnie nie lubicie tych urywków Pisma Świętego. No, przypuszczam, że niektórzy by powiedzieli Księga Liczb, gdy muszą czytać te różne rodowody, czy też takie rzeczy, które są bardzo męczące. Rozumiem. To chyba każdy z tym ma problem, więc... Ale to miejsce, o którym ja mówię, jest dla mnie trudne z innych względów. Zanim będziemy nad nim się zastanawiać, ja chciałbym, żebyśmy się przez chwilę pomodlili. I też w modlitwie będę modlił się o tych, którym szczególnie zimno, tak? A może, żeby było nam chociaż przez chwilę cieplej, to wstańmy do tej modlitwy, dobra? Bo tak i w czasie modlitwy, czym możemy, tym ruszajmy, żeby się troszeczkę rozgrzać. Niektórzy mogą skakać. Kto się modli do Pana Boga, ten skacze. Takie hasło dzisiaj obowiązuje. Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i wyznajemy, że tak bardzo nasze życie zależy od Ciebie, Panie. Każdego dnia potrzebujemy pokarmu, który by pochodził prosto z Twojego serca. Panie, każdego dnia potrzebujemy słowa, które będzie nas ożywiać. Panie, również teraz, gdy stajemy przed tym nowym rokiem, gdy mamy te 12 miesięcy przed sobą, Panie, potrzebujemy czegoś, co by nas nakarmiło. Panie, ale też potrzebujemy czegoś, co by spowodowało, że będziemy rozumieć to, co przed nami i to, co teraz. Panie, dlatego modlę się o Twoje działanie, o Twoją inspirację, o namaszczenie Twojego Ducha Świętego. Przychodź, Panie, przez swoje słowo działaj w nas i Panie, spraw, abyśmy odebrali, co Ty masz dzisiaj dla nas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Miejscem, o którym mówię, jest dłuższy fragment Pisma Świętego i nie będziemy go całego czytać, bo są to aż trzy rozdziały. To są trzy rozdziały z Księgi Sędziów, rozdział 19, 20 i 21. Całe te trzy rozdziały opowiadają o jedną właściwie historię, opowiadają o jednym ważnym wydarzeniu w dziejach Izraela. I ta sytuacja, jaka tam jest opisana, tak jak mówię, nie będziemy tego czytać w całości. Ja będę, postaram się streścić to, jakoś opowiedzieć, jeśli możecie to w domach sobie przeczytać, to przeczytajcie, wtedy też sprawdzicie, czy ja dobrze to opowiedziałem, dobrze to przekazałem. Cała ta sytuacja, cała ta historia kończy się zresztą taką konstatacją autora tego tekstu, która brzmi, jest ona zapisana w ostatnim wierszu tego 21 rozdziału, który zresztą jest ostatnim rozdziałem Księgi Sędziów, i ta konstatacja brzmi w ten sposób. Gdy znamy tekst Biblii, gdy wiemy, że kontynuacja dziejów Izraela później jest w Księdze Rut, a później w Księgach Samuelowych, to rozumiem, że to jest pewne przygotowanie do tego okresu, kiedy pojawi się król z Bożego wyboru w dziejach Izraela. 25 rozdział natomiast brzmi w ten sposób. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu, gdyż każdy robił, co mu się podobało. I chyba najważniejsze w tej konstatacji, to akurat w dziejach Izraela była ta kwestia króla, ale najważniejsza jest ta myśl, która mówi nam o tym, że każdy robił, co mu się podobało. Albo inaczej tłumacząc, można by to wyrazić, każdy robił, co wydawało mu się dobre, co dla niego wydawało się dobre, co dla niego wydawało się korzystne. Ja nie lubię tej historii, dlatego że między innymi ja nie lubię przemocy też. Nie wiem, czy wy lubicie przemoc? Nie. Ja nie lubię przemocy i nie lubię drastyczności. A w tej historii jest wiele drastyczności. Bo chociażby taki fakt, że ona opowiada o tym, jak to wydarzyło się, że pewnego razu różni ludzie na terenie Izraela, mogę sobie to wyobrazić, że ci ludzie, to przeważnie było tak, że ci ludzie akurat to mieli być liderzy poszczególnych plemion. I tych liderów znajdowano zazwyczaj w tym mieście, w tym ośrodku, który był stolicą dla danego plemienia, tym najważniejszym miastem. To różnie bywało, ale na przykład w tym czasie dla Beniamina to była Gibea i ci ludzie się tam znajdowali, siedzieli w tak zwanych bramach miasta, tam gdzie było to najważniejsze wejście do tego miasta, i ci różni ludzie w pewnym momencie otrzymali przesyłkę. To była jedna z najbardziej zdumiewających przesyłek, jaką można by było dostać. Wyobraźcie sobie dzisiaj taką przesyłkę, że dzwonek do drzwi, domofon właściwie, i mówi ktoś z dołu, kurier DHL-u. I później czekamy na tego kuriera przy naszych drzwiach, on w końcu przychodzi i przynosi nam zawiniątko. I mówi, to jest przesyłka dla ciebie. I my to zawiniątko otwieramy, a tam jest ochłap ludzkiego mięsa. Zakrwawiony, okropnie wyglądający, ochłap ludzkiego mięsa. To była o takiej przesyłce, o takich przesyłkach jest tutaj właśnie mowa. Dlaczego jest o tym mowa? Cała historia zaczęła się od tego, że takiego zdarzenia miało to miejsce, czytamy, na pograniczu Efraima. Te wszystkie odległości tam akurat w tamtych czasach. Akurat to jest istotne. Chciałbym, żebyście sobie wyobrazili przez moment mapę, nie mam akurat, zapomniałem o tym, żeby zrobić slajd, ale mapę Izraela i wyobraźcie sobie Jerozolimę, gdzie każdy mniej więcej wie, gdzie ta Jerozolima się znajduje. Trochę na południe od Jerozolimy jest Betlejem i jeśli troszkę na północ byśmy od Jerozolimy pojechali, to znajdziemy się w Gibei. I troszkę na północ Jerozolima znajduje się na terytorium, które zajmuje plemię Judy. A na północ już Gibea, to jest dosłownie parę kilometrów od Jerozolimy, jest już plemię Beniamina. Beniamin. I ten pas jaki ziemi, jaki zajmuje Beniamin, jest dość wąski. To jest może kilkanaście kilometrów, może 20 kilometrów. I zaraz za tym zaczyna się z kolei miejsce, gdzie mieszka znowu taki mały fragment całego terytorium tam nad Jordanem, gdzie właściwie to są pogórza już, tak trochę Galilea, ta z Nowego Testamentu i trochę nad Jordanie i tam mieszka Efraim. I gdzieś tam na pograniczu Efraima mieszka pewien człowiek, Lewita. Lewici nie mieli swojego konkretnego miejsca, w którym mieliby mieszkać, więc mieszkali rozproszeni po całym Izraelu czasami. Większość z nich później, gdy już była świątynia, oczywiście jak najbliżej tej świątyni było, ale to były czasy, gdy nie było świątyni. To były czasy przed świątynią. I on gdzieś tam na pograniczu Efraima, może między Efraimem, Beniaminem, mieszkał pewien człowiek, Lewita, miał nałożnicę. Wybaczmy mu, człowiek Starego Testamentu. Nie sądźmy go według standardów nowotestamentowych, dobrze? I ta nałożnica pewnego razu, gdzieś tam poróżnienie było między nimi i ta nałożnica wróciła do swojego ojca, który mieszkał w Betlejem w Judzie. I ten człowiek po jakimś czasie, ten Lewita, zdecydował się, że pójdzie po swoją nałożnicę do tego domu swojego teścia w Betlejem i poszedł, tak zrobił. Poszedł tam do tego domu, do domu ojca tej nałożnicy i ten ojciec go bardzo dobrze przyjął, go gościł i gościł go pewien czas. Nawet gdy ten już chciał odjeżdżać, to ten robił wszystko, żeby ten jak najdłużej został, przeciągał tą wizytę, ale w końcu on zdecydował się, że odjedzie. W związku z tym, że jego teść był, czy ten ojciec nałożnicy, to nie można chyba powiedzieć, teść był tak dobrze usposobiony, to ta gościna się przedłużała i wyruszyli nawet w ten dzień, w który wyruszyli dość późno. Bo tak jak mówię, te odległości są niewielkie. Gdyby bardzo wcześnie wyruszyli rano, to prawdopodobnie wieczorem by byli już u siebie w domu. Ale ze względu na to, że wyruszali późno, to nie zdołali dotrzeć do miejsca, w którym mieszkali i po drodze musieli zatrzymać się na terytorium Beniamina, właśnie w miejscowości, która nazywała się Gibea. I w tej miejscowości czytamy, że to była jakaś niewielka miejscowość i w tej miejscowości właściwie nie mieli się gdzie znaleźć. Nikt nie chciał ich przyjąć. Byli obcy, więc za bardzo ludzie nie chcieli przyjmować ich jako obcych. Wygląda na to, że nie lubili obcych tam. Zresztą to był taki czas w Izraelu, wygląda na to, że każdy bardzo pilnował tej plemiennej, pokoleniowej przynależności. Byłeś z Beniamina, to byłeś dla Beniaminitów. Byłeś z Judy, to byłeś dla tych z Judy. Byłeś z Efraima, to dla tych z Efraima. Z Zabulona, Zabulon. I wygląda na to, że olbrzymi nacisk na to kładziono. I w tym momencie oni nie mogli znaleźć miejsca, gdzie mogliby przenocować. I w końcu spotkał ich pewien człowiek, który wracał ze swojego pola. On też był obcym, tam nie należał do Beniaminitów. Był obcym I mówi, nie zostaw, nie, 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 na tym, na ulicy tak nie zostaniecie na noc. Chodźcie do mnie, wejdź, wstąpcie do mnie do domu. Oni wstąpili do niego do domu. A wieczorem w tym mieście, no tak zdarzyło się, co się często zdarza w miejscach, gdzie jest wieczór, nie ma za bardzo wieczorem już nic do roboty i spotykają się tacy mężczyźni, którzy mają różne myśli w głowie. I czytamy o nich, czytamy o Beniamintach, że bardzo to byli ludzie raczej tacy, którzy lubili się popisywać swoją siłą. Nawet jest pewna tam taka uwaga co do nich, że lubili, żeby ludzie ich spostrzegali jako tych, którzy potrafią dokonywać rzeczy, których inni nie potrafią dokonywać. I tak zazwyczaj bywa, że gdy taka grupa ludzi, grupa mężczyzn się zbierze, wystarczy jeden głupi pomysł. I te głupie pomysły, i ten głupi pomysł był taki, my pokażemy temu przybłędzie gdzieś tam skądś. On się zatrzymał u tego też jeszcze obcego. O, my pokażemy mu, kim są Beniaminici. Jacy silni, jacy odważni. I przyszli do domu tamtego człowieka, który zaoferował im nocleg i zaczęli się domagać, żeby tamten wyprowadził tego człowieka ze swojego domu, żeby wyrzucił go właściwie ze swojego domu, żeby oni mogli go wykorzystać seksualnie. Okropna rzecz. I nastawali na to bardzo długo i ten człowiek kończył w desperacji, gdy już prawdopodobnie zaczął obawiać się i nawet o swój dom, o los swojego domu, o los samego siebie, wyprowadził tą nałożnicę, którą ten Lewita prowadził do swojego domu z Betlejem. Wyprowadził tą nałożnicę i oni ją przez tą noc wykorzystywali seksualnie, tak że na koniec nocy ona umarła. Ona doszła do progu tego domu, padła na progu i rano, gdy ci ludzie otworzyli drzwi, ona tam na tym progu leżała i już nic nawet nie mówiła. Umarła. Okropne bestialstwo. Okropne, przerażające zachowanie. W momencie, gdy powinni byli pamiętać to, co kiedyś przez Mojżesza nakazał im Pan Bóg i co jest bardzo wyraźnie zapisane w Słowie i mimo, że nie było świątyni, to Słowo ich obowiązywało. Zechciejmy sobie otworzyć trzecią Księgę Mojżesza, 19 rozdział. Jest tam słowo, które dotyczy tego, w jaki sposób należy obchodzić się z ludźmi, którzy są obcymi. Kapłańska 19 rozdział, wiersze 33-34. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go, co? Gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec pośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w ostatniej Księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale jest jeszcze bardzo znamienne słowo i ja... Cały Izrael znał to słowo. 27 rozdział i 19 wiersz. Zobaczcie, jakie tam jest słowo. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie amen. To jest ten moment, kiedy Mojżesz powtarza prawo i ludzie mają go słuchać i zapamiętywać i odpowiadać na niego tym słowem. Amen. I zauważcie, że czyje prawa są tak święte, że naruszenie tych praw powoduje, że jest się przeklętym w Izraelu. Prawo sieroty, wdowy, ale też i przybysza. I oni dobrze wiedzieli, ci ludzie, którzy to zrobili, dobrze wiedzieli, że właściwie naruszają Boże przykazanie. I gdy to wszystko, to całe okropieństwo się skończyło, ta kobieta leży martwa, ten lewita wsadził ją na tą ośle, które prowadził ze sobą i pojechali z powrotem do tego miejsca, w którym on mieszkał, tam gdzieś na pograniczu Efraima. A później czytamy, a taka drastyczność, on pociął to ciało na kawałki i wysłał do wszystkich pokoleń Izraela. I w tym momencie ci ludzie dostali wiadomość, zejdźcie się, przyjdźcie, sprawa ważna się wydarzyła. I wszystkie pokolenia zbierają się i zaczyna się wojna z Beniaminem. I w czasie tej wojny ginie mnóstwo ludzi, mnóstwo trupów, mnóstwo śmierci. I właściwie Beniamin prawie, że zostaje jako pokolenie, zostaje unicestwiony. Zobaczcie, zaczęło się wszystko od głupiej myśli. My temu obcemu pokażemy. My temu przybłędzie, on nie powinien być tutaj pośród nas. My mu pokażemy coś. Pokażemy, gdzie powinien. To takie bardzo rozrabiackie, bardzo pijackie, męskie odzywki. Ja przypuszczam, że w tym Ełku to też tak podobnie było. My tym ciapatym, tak? Oni tak mu ich określili. Ukradniemy te parę butelek coli. Od tego się zaczęło. A potem my wrzucimy im koktajl Mołotowa. We Wrocławiu jedna szyba, druga szyba. I też spalony lokal tych ludzi, którymi akurat ci drudzy pogardzali, tych obcych. Gdy to się działo tam w tej Gibei, moje pytanie jest, gdzie byli starsi tego miasta? Starsi tego miasta, jeśli już nawet tamci nie znali tego przykazania, które powtarzał cały naród izraelski, że przeklęty, które narusza prawo przybysza, sieroty i wdowy, to na pewno starsi znali to przekazanie, którzy byli przywódcami w tym mieście. I gdy ten pomysł został wypowiedziany i gdy to było zamieszanie, tumult na pewno w tym mieście i starsi gdzieś tam byli, ale żaden z nich się nie odezwał. Ja w tym aspekcie jestem bardzo wdzięczny za zachowanie naszego prezydenta miasta, Rafała Dutkiewicza, który bardzo jasno napisał, wydał ostatnią odezwę, bardzo wyraźną, że nie zgadza się z wszelkimi przejawami rasizmu w naszym mieście i będzie je zwalczał. I tak jak mówię, od tych takich głupiutkich pomysłów, od tych głupiutkich tam uwag, on jest obcy. On jest jakiś przybłęda, on jest nie z nas. Zaczęło się to, co skończyło się Holokaustem pokolenia Beniamina w Izraelu. Gdy ktoś bardzo mocno zaczyna podkreślać obcość kogoś innego, gdy ktoś eksploatuje to i w końcu przeradza to w mowę pogardy, to można spodziewać się, że będzie przemoc, że będzie gwałt, że będzie w końcu też przelew krwi i że będzie śmierć, zupełnie niepotrzebna śmierć. gdy myślimy o tym młodym chłopaku Danielu Zełku. No cóż, no zupełnie niepotrzebnie zginął młody człowiek. I gdy czytałem tą historię, ten 19, 20 i 21 rozdział Księgi Sędziów, myślałem sobie, Panie Boże, a jak my dzisiaj, co my dzisiaj powinniśmy robić? Kościół gdzieś powinien się w tym wszystkim odnaleźć, gdy mamy do czynienia z taką mową pogardy, z taką pogardą, z takim propagowaniem, że są ci, którzy są obcy i są ci, którzy są swoi. Jesteśmy my. I ci obcy są zawsze źli, ci swoi są zawsze lepsi, są zawsze tymi, z którymi trzeba trzymać. Przyszło mi na myśl, ja wierzę, że Pan Bóg mówi do nas bardzo wyraźnie przez słowo, które jest w bardzo znanym fragmencie Biblii, bo w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, za chwilę powiem dokładniej. Ten 5 rozdział należy do tego fragmentu, też dużego fragmentu, który jest moim chyba ulubionym fragmentem Biblii. To są te trzy rozdziały, 5, 6 i 7. Bardzo je lubię. Jednym z powodów, dla których je lubię, to jest to, że niektórzy lubią je nazywać konstytucją Królestwa Bożego. Czyli tym, co jest zasadniczym prawem, takim podstawowym prawem dla tego, co nazywamy Królestwem Bożym. I co znajdujemy w tym zasadniczym prawie Królestwa Bożego? Co tam znajdujemy? A w 43 i w 44 wierszu są takie słowa i to jest prawo Królestwa Bożego, czyli prawo dla tych, którzy są naśladowcami Chrystusa Pana. Jeśli dzisiaj czujesz się, że jesteś naśladowcą Chrystusa Pana, to jest coś, co obowiązuje ciebie. I tam jest tak. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, to jest to prawo obowiązujące Królestwa Bożego. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I gdy czytałem to, to takie trzy kategorie ludzi mi przychodzą na myśl. Bo my jako wierzący ludzie mamy bardzo taki ulubiony tekst w tym momencie, gdy słyszymy takie słowo, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tymi, którzy was prześladują. Mamy taki tekst, który bardzo fajnym wybiegiem jest w tym momencie. Ja nie mam nieprzyjaciół. Nie mam nikogo, kto jest moim wrogiem. W związku z tym, co ja mam kogoś tutaj na siłę miłować? Nie. To... Ja myślę o trzech kategoriach ludzi tutaj. Pierwsza kategoria ludzi to są ci, którzy są bardzo otwartymi, bardzo też jawnie propagującymi ateistami. Tak się zdarzyło, że akurat wczoraj z Dorotą zostaliśmy zaciekawieni pewnym programem, właściwie bardziej ona telewizyjnym programem. Oglądamy telewizję, zdarza się. I nawet razem. Dorota została zainteresowana pewnym programem. To leciało na tej telewizji Planeta Plus. I to był program o między innymi, tam kilku bohaterów było, ale jeden z bohaterów to był Richard Dawkins. Nazwisko prawdopodobnie wielu z nas znane, bo to jest bardzo znany, Dawkins, tak. Dawkins. To jest człowiek, który jest ateistą, propagującym ateizm. Bardzo też wykorzystywanym przez środowiska ateistyczne. Przez, na Zachodzie bardzo modne jest to, że w każdym prawie kraju jest stowarzyszenie ateistów i on jest wykorzystywany przez te stowarzyszenia ateistów, żeby jeździć nawet po całym świecie, mieć spotkania, szczególnie ze środowiskiem akademickim i na tych spotkaniach propagować ateistyczny pogląd, ale to nie tylko, i robi to w sposób, jeśli chodzi o sposób mówienia, to bardzo atrakcyjny. Wielu kaznodziejów mogłoby się od niego uczyć, jak należy ciekawie mówić, jak ciekawie przemawiać, żeby nie znudzić ludzi. Jego się słucha i po prostu cały czas to jest takie poruszające. Ale gdy ja go słyszałem, a tak chyba z pół godziny słuchaliśmy tego programu, gdy ja go słuchałem, to w pewnym momencie stwierdziłem, Panie Boże, przecież ja słyszę to samo, co czasami słyszę z ust chrześcijan, tylko w odwrotną stronę. On bardzo nienawistnie, przy czym ta nienawiść to nie była taka otwarta, to była bardzo subtelna, bardzo wyrafinowana taka nienawiść do Boga, do wierzących, do Kościoła. I tak wypowiedziana, że bardzo trudno było mu by zarzucić tak zwaną mowę nienawiści. Ale to wszystko zmierzało do jednego, żeby poniżyć tych, którzy wierzą w Pana Boga i wierzą w to, że Pan Bóg stworzył świat, a nie, że wykorzystać wszystkie możliwe argumenty, żeby ich ośmieszyć. Ale gdy dla mnie to, że on się tak zachowuje, to nie jest nic dziwnego. To nie jest nic dziwnego. To jest człowiek, ateista, ma swój cel i w pewien sposób nawet bym się spodziewał po nim, że on się tak będzie zachowywał. Ale uświadomiłem sobie, że bardzo często my jako chrześcijanie używamy tego samego rodzaju języka, żeby ośmieszyć, poniżyć tych, którzy właśnie są po tamtej drugiej stronie. Czyli ateistów, ewolucjonistów, ludzi, którzy mówią, że są czasami nawet agnostyką. Używamy tego samego języka. I wtedy przyszło mi na myśl właśnie to, a Pan Bóg co mówi? Co Pan Bóg mówi? Będziesz miłował nieprzyjaciół swoich. I będziesz modlił się o wszystkich, którzy cię prześladują. I wtedy, Panie Boże, przecież od tego człowieka Kościół nie powinien właściwie go nienawidzieć, ale Kościół powinien się o niego modlić. O tych ludzi, którzy tworzą te stowarzyszenia ateistów, powinniśmy się modlić. Powinniśmy wynajdywać tych czołowych ateistów w naszym kraju, którzy są takimi działaczami i powinniśmy znać ich nie po to, żeby pójść i rzucić w nich koktajlem Mołotowa, ale po to, żeby się o nich modlić. Żeby modlić się o ich dzieci. Ja przypuszczam, że nikt nie modli się o dzieci Richarda Dawkinsa. A to są ludzie, którzy bardzo potrzebują modlitwy. Bardzo potrzebują tego, żeby Duch Święty przyszedł do nich i powiedział im o miłości Pana Boga, bo oni o tej miłości nigdy w dzieciństwie w żaden sposób nie mogli usłyszeć. To jest jedna kategoria ludzi. Mam nadzieję, że w żaden sposób tutaj nie skrzywiłem tego obrazu tego pana Richarda Dawkinsa. Druga kategoria ludzi to jest, przepraszam, Dawkinsa. Druga kategoria ludzi to są ludzie kryjący się pod tym akronimem LGTB. To są ci wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób są w zamieszaniu albo zwiedzeniu co do ich orientacji seksualnej. I bardzo często stają się oni przedmiotem takiej różny sposób wyrażanej takiej niechęci ze strony tych innych. I bardzo łatwo jest ich zacząć traktować jako ci obcy, ci gorsi i my nimi pogardzamy. My nimi pogardzamy. A tak naprawdę to Pan Bóg mówi co? Mamy im powiedzieć, że ich kochamy. To wcale nie znaczy, że kochamy to, co robią i mamy modlić się. Jak bardzo, bardzo mocno potrzebują tego, szczególnie właśnie to jakoś mnie dotyka, że dzieci wychowywane w takich środowiskach bardzo, bardzo potrzebują tego, żeby ktoś o nie się modlił, ktoś o nie przed Bogiem zabiegał i ktoś powodował, że Duch Święty znajdzie taki kanał, znajdzie taką rzekę, którą będzie mógł do nich dojść. W końcu ostatnia kategoria ludzi, co do której bardzo łatwo jest nam wejść w ten taki język pogardy, to oni obcy, to ci gorsi, to właśnie są ludzie związani z kulturą islamską. Jako Europejczycy mamy taki gen. I ten gen, przypuszczam, że został nam gdzieś tam zaszczepiony już w czasie krucjat, w czasie wypraw krzyżowych. My mamy akurat Polacy swoje spojrzenie trochę na te wyprawy krzyżowe, dlatego że to od razu nam się kojarzy z zakonem krzyżackim i z tym, że my Polacy nie lubiliśmy bardzo krzyżaków. Ale co wcale nie znaczy, że jesteśmy wolni od tego rysu kultury europejskiej, gdzie jest ta wrogość do kultury islamu. I ten gen został jeszcze później szczególnie rozwinięty w czasach kolonialnych. Wszystko, co islamskie, jest złe. Wszystko, co islamskie, jest godne pogardy. Nie ma nic w tej kulturze, co by było warte tego, abyśmy to podziwiali. Zresztą to, jak zabytki islamskie zostały potraktowane czy na kontynencie europejskim, czy tam, gdzie doszli krzyżowcy, to świadczy o tym, jaki jest ten gen. I bardzo łatwo w związku z tym nam przyjąć tą postawę, o której mówi Chrystus Pan i z którą się nie zgadza. Postawę, która mówi, będziesz nienawidził nieprzyjaciela swego. Ale Chrystus Pan mówi, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Ci islamscy, czy wyznawcy islamu, czy to tam mieszkający gdzieś w Arabii, czy mieszkający na kontynencie afrykańskim, czy mieszkający gdzieś w Azji. Oni wszyscy są godni tego, abyśmy widzieli w nich ludzi, których mamy kochać, mamy miłować. Ci, którzy przyjechali do Europy, są warci tego, ze względu na słowo, które do nas powiedział Chrystus, są warci tego, mamy ich kochać, mamy im okazywać miłość. I ci, którzy mają kebab za rogiem. Ci, którzy może takie smaczne falafele, które niektórzy z nas może nawet lubią, pieką, czy tam gotują, czy przyrządzają. Są godni tego, abyśmy ich miłowali i za nimi się modlili. Ta kultura, która mówi, rzućmy koktajl Mołotowa, rzućmy kamieniem w ich szyby, to jest kultura, która wywodzi się z tej pogardy, która w końcu prędzej czy później spowoduje, że będzie przemoc, że będzie gwałt, że będzie zupełnie niepotrzebna śmierć. I z tą kulturą nie możemy mieć nic wspólnego. I z tym sposobem życia, sposobem patrzenia, od tego sposobu patrzenia na innych zupełnie się odcinamy i mówimy, kochamy tych, którzy są tu blisko, kochamy tych, którzy są tu daleko. I jesteśmy gotowi modlić się nawet wtedy, gdy któryś z nich wjechał ciężarówką w tłum ludzi, którzy byli na jarmarku, bożonarodzeniowym jarmarku. Nawet wtedy. I nawet wtedy jesteśmy gotowi o tego biednego człowieka, który gdzieś tam jest w więzieniu, modlić się, aby sam Pan Bóg go dotknął i zmienił. Kościele, to jest konstytucja Królestwa Bożego. To jest przykazanie Królestwa Bożego. I jeśli chcemy być tymi, którzy idą za Chrystusem Panem, to jest jedyny sposób wykonywać Jego Słowo. Wykonywać to, co On do nas mówi. Powstańmy, będziemy się modlić. Ojcze nasz niebieski, tak, przychodzimy do Ciebie i teraz wyznajemy, że czasami jesteśmy gdzieś tam w środku takiej rzeczywistości, wśród tych ludzi, którzy syczą nienawiścią, którzy mówią językiem pogardy, którzy w sposób bardzo złośliwy i w sposób bardzo, bardzo nieludzki wyrażają się o innych ludziach, Panie. Panie, daj nam wtedy odwagę, abyśmy z miłością potrafili mówić i do nich, i mówić o tamtych, Panie. Tak, aby w miejsce nienawiści wprowadzać Twoją miłość. Prowadzić Twój szacunek. Panie, Ty widzisz, jak bardzo potrzebują tego, szczególnie te małe miejscowości w naszym kraju, aby była możliwość tego, żeby Twój Kościół dotarł do tych środowisk, które są tak pełne nienawiści, tak pełne złości, żeby dotarł do tych środowisk i żeby w tych środowiskach zaczęła przemawiać miłość. Panie, my nie wiemy, jak to może się stać. My nie wiemy, jak tego można dokonać, ale wiemy też, że Ty jesteś silniejszy, Ty jesteś potężniejszy niż wszystkie te demony nienawiści, które starają być się rozbudzane w naszym kraju. Panie, chcemy, aby nasz kraj był wolny od tej przemocy, żeby w naszym kraju nie było śmierci z powodów tej nienawiści. Panie, dlatego prosimy Ciebie o to, abyś Ty sam zaczął działać w sercach nas, w sercach Polaków. W imieniu Jezusa o to dzisiaj Cię prosimy. Amen. 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 Ja przepraszam bardzo za to. Może usiądźcie jeszcze na moment.